Dzisiaj taki temat już został zakreślony o światłości, że chyba muszę zmienić to, co chcę powiedzieć. Światłość przyszła na ziemię. Taka była pierwsza pieśń. 700 lat przed Chrystusem, czyli zanim przyszedł Chrystus, pewien człowiek napisał coś, co było niesamowitym pocieszeniem dla ludzi zmęczonych tym światem. Zmęczonych nienawiścią, wojnami, kłamstwem, które to wszystko rozgościło się dzięki nam. Te wszystkie zło, całe to zło, które mamy na świecie, to my. I napisał to, co już dzisiaj zostało przeczytane. Mowa o Izajaszu. Izajasz napisał w 9 rozdziale, możecie to sobie śledzić, to są piękne fragmenty słowa, 9 rozdział od wersetu 2. Kilka przeczytam. Napisał tak do tych wszystkich zmęczonych ludzi. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. 6 werset. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. On, Izajasz, pisał to o wydarzeniach, które miały mieć miejsce. To miało jeszcze nastąpić. I 700 lat później to, co Bóg zapowiedział, a to, na co ludzie tak czekali, właśnie się wydarzyło. Na polach obok niedużej miejscowości nazywała się Betlehem, czyli dom chleba, stanął przy prostych ludziach, przy prostych pasterzach, stanął anioł, oni się wystraszyli, nie dziwię im się. Stanął anioł i powiedział im tak. Łukasz 2:10 pisze, nie bójcie się, oto zwiastuję wam wielką radość. Jak to dziś śpiewaliśmy, druga pieśń. Radość dziś nastała, radość niebywała. Gwiazda jasna światu zajaśniała. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Gdyby przekręcić jedną stronę wcześniej, to Łukasz sprawozdaje jeszcze, co powiedział Zachariasz. A Zachariasz 1:78 mówi tak. Dzięki serdecznemu miłosierdziu Boga, przez które nawiedził nas, wschód słońca z wysoka, aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju. To było niesamowite. Do świata, który jest pogrążony w ciemności, przyszedł ten, który jest, jak to dziś wiele razy już padło, światłością świata. Ten, który był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, jak pisze ewangelista Jan. I wszystkie te zapowiedzi Boga, że przyjdzie w wyznaczonym czasie, jak pisał Daniel w 9 rozdziale, że jego poczęcie będzie nadprzyrodzone, jak pisał Izajasz w 7 rozdziale, że oto panna, pocznie i porodzi. To się spełnia, że urodzi się w jednym z mniejszych miast, takim nieznaczącym Betlejem judzkim, jak to zapowiedział Micheasz. To się właśnie spełnia, że nie przyjdzie jako król ten pierwszy raz, ale jako sługa, bo jako sługa odda życie za ludzi, żeby ludzie nie musieli umierać. To on złoży jako sługa swoje życie, jak to zapowiadał Izajasz w 52 i 53 rozdziale. To jest niesamowite. Te dziesiątki, a nawet i setki zapowiedzi nagle się spełniły i 2000 lat temu zajaśniała światłość. Ależ ludzie musieli się cieszyć z tej światłości. Święta. Prawdziwe święta. Oto zwiastuję wam radość wielką. Tak mówił anioł. Oto zwiastuję wam radość wielką. Wiecie, i faktycznie ci pasterze, którzy usłyszeli to przesłanie, jako pierwsi, oni poszli, sprawdzili, zobaczyli, pokłonili się i poszli, rozgłaszali to innym. A potem Łukasz w Ewangelii Łukasza pisze: i wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co widzieli i słyszeli, tak jak im to zostało powiedziane. Co za radość. Szukałem w Biblii, w jaki sposób inni ludzie poza pasterzami cieszyli się z przyjścia tej światłości. Łukasz nie za dużo na ten temat napisał. Nie mamy zbyt wielu tych cieszących się ludzi. No może poza rodzicami mamy Zachariasza i Elżbietę, rodziców Jana, który poprzedzał Pana Jezusa. Maria, Matka Jezusa, mówi: i rozradował się duch mój w Panu, Zbawicielu moim. Niesamowita kobieta. I Symeon i Anna to są również ci, którzy się cieszyli. To było dla nich niesamowite. Bóg obiecał Symeonowi, że nie zaśnie, nie umrze, dopóki jego oczy nie ujrzą Zbawiciela. Cóż za radość miał. I on mówił o światłości, mówi, że przyszła światłość na oświecenie pogan. I oni mieli święta. To były święta. Marek i Jan jako ewangeliści nie za dużo piszą o tym początkowym okresie, bo zaczęli swoje sprawozdania o życiu Pana Jezusa raczej, kiedy już zaczął Pan Jezus służbę jako dorosły. Dlatego zerknąłem do Mateusza. Zerknąłem do Mateusza, czy może tam byli tacy ludzie, którzy cieszyli się tak jak ci prości pasterze. Cieszyli się z przyjścia światłości. I byli tacy, i Grzegorz dzisiaj o nich mówił. Poganie. 1000 kilometrów szli. Magowie, jak ich to określa jedno z tłumaczeń. Ja wolę osobiście to słowo przetłumaczone na mędrcy. Wiecie, dlaczego byli mędrcami? Bo szukali, dowiadywali się, kiedy to przyjdzie. Bo czekali, że przyjdzie. A gdy przyszedł, to zadali sobie trudu, żeby się spakować i 1000 kilometrów pójść tylko po to, żeby oddać mu pokłon. To byli mądrzy ludzie. A oni sobie cenili tą światłość. I właśnie szli, bo ujrzeliśmy jego gwiazdę. Zajaśniała światłość. Nawet tam 1000 kilometrów dalej. Dało się? Dało się. Na marginesie, wiecie, ciekawe jest to, że oni przyszli skąd? Ze wschodu. To jest to słynne słowo hebrajskie mikwedem. Mikwedem znaczy ze wschodu. Ciekawa zbieżność. Bo Pan Bóg wygnał Adama i Ewę na wschód od Edenu. Tam, gdzie już nie było nadziei i teraz ci ludzie, ci magowie ze wschodu idą, bo widzą nadzieję. Wracają. Wracają, bo zajaśniała światłość. A co z tymi, którzy znali Pismo? A co z tymi, którzy dostali Torę, o których były te zapowiedzi, które potem Daniel przekazywał w Babilonie? Co z tymi? Przecież wiedzieli, że lud, który chodził w ciemności, ma ujrzeć wielką światłość. To czekali, nie? Na tą gwiazdkę pierwszą, jak to dziś ludzie czekają. Co z królem? Herod. Słyszeliśmy już dzisiaj, Herod wtedy był takim przyszywanym królem Izraela, to nie w pełni Izraelita. Co z tymi kapłanami, nauczycielami Tory? Oni wszystko wiedzieli, oni znali dokładnie te proroctwa o przyjściu Mesjasza. Nic. Żadnej radości. Żadnej trąbki. Żadnych cymbałów głośno brzmiących. Nic. Ale świątynia działała dalej. Ludzie wydeptywali dalej place na tej świątyni, spełniali religijne obrzędy, zapalali świece, chodzili na święta, robili świąteczne potrawy, obdarowywali się prezentami. Bo święta to, jak dzieciaki mówią, prezenty. Prawie nikt nie czekał. Taka jest prawda. Prawie nikt nie czekał. Nawet ci, którzy wiedzieli, że ma przyjść, zareagowali zupełnie inaczej niż powinni. Czy to wam jest znajome? Herod musiał się doinformować. Coś go minęło w tym przekazie biblijnym. Widocznie jakoś był mocno skoncentrowany na zarabianiu pieniędzy, na uprawianiu siły, bo on musiał dopytać kapłanów, wezwał tych kapłanów. Pamiętacie, to możecie sobie to otworzyć, Mateusza, początek. Herod woła kapłanów, drugi rozdział, znawców pisma, zbadajcie temat. I oni mówią, ci, którzy zbadali, o tak, tak, przypomniało nam się, tak, faktycznie, tak miało być. Mesjasz miał urodzić się w Betlejem Judzkim. To Michałasz wcześniej napisał. Co za radość u Heroda? Żadnej radości. Herod zamiast tego poczuł się zagrożony. Bał się, że straci pozycję, władzę. Bał się, że ten, który przyszedł właśnie, zagrozi jego wygodnej pozycji, jego niezbyt właściwemu życiu. A przecież Herod tak te swoje życie lubił. Nie chciał, żeby to się zmieniało. Herod wiedział, że musiałby dosłownie zejść z tronu. Mateusz 2,16 mówi, taka była reakcja Heroda. I kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem i całej okolicy w wieku do 2 lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. 2 lata od narodzin Jezusa. Ile to ludzi czeka i się cieszy? Słabo jakoś. Na palcach można policzyć, że światuś przyszło na świat. Oto zwiastuję wam wielką radość, mówił anioł, ale mało kto czekał i mało kto się cieszył. Świat szedł jakby swoim trybem normalnym. Wszystko działo się normalnie tak samo. Jakby ludziom, wiecie, nie było po drodze to, że światłość przyszła ich oświecić. To może Jan i Marek. Może tam coś więcej. Bo jak powiedziałem, oni pisali to z perspektywy nieco późniejszej, jak już Pan Jezus był starszy. Może gdy poczytamy sobie Jana lub Marka, to może jak Pan Jezus udowodni, kim jest, że przyszedł zgodnie z pismami, gdy powie, z czym przyszedł do ludzi, to ludzie chętnie go przyjmą. Będzie wielka radość, bo przecież przyszła światłość. Ewangelista Jan, też to dziś słyszeliśmy, zaczyna swoją Ewangelię od streszczenia, że światłość przyszła na świat. To już w pierwszym rozdziale Jan napisał, w tym, co my nazywamy prologiem. To jest takie streszczenie całej tej Ewangelii. Światłość przyszła na świat. 1,9, Jan 1,9, ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka. I najpierw Jan krzyczał, że nadchodzi światłość, ale zaraz zastrzegał, ja nie jestem tą światłością. Ja tylko zaświadczam o tym, który ma przyjść. To on jest tą prawdziwą światłością. A potem stanął ten, który jest światłością świata. Albo też dziś wyśpiewaliśmy, jest jutrzenką, jak to Izajasz go nazywa. Albo jest gwiazdą poranną, jak sam o sobie mówi w objawieniu w 22 rozdziale. Ja jestem gwiazdą poranną. To ta, która rozświetla wszystko. I Pan Jezus zaczął. Osobiście mówił i udowadniał, kim jest. że jest tą światłością świata. Tu kogoś uzdrowił w synagodze, wypędzając demona w Kafarnaum. Tu wskrzesił umarłego młodzieńca w do wyznań. Ty uzdrowił trędowatego, czego nikt nigdy do tej pory nie zrobił i kapłani wiedzieli, że to będzie Mesjasz, który ten, kto to zrobi, musi być Mesjaszem. Pokazywał swoją władzę nad chorobami, przyrodą, karmił ludzi jak najlepsza piekarnia. Nawet teściową Piotra uzdrowił. Cuda i znaki pokazywały, że on nie może być zwykłym człowiekiem. Nie może być tylko zwykłym nauczycielem, który przyszedł z nieba, tak go Nikodem, naczelny rabin tamtejszego Izraela, mówił, musisz być z nieba, bo nikt by nie potrafił takich rzeczy czynić, jak ty czynisz. Ale te cuda i znaki pokazywały, że on jest kimś więcej. Możecie otworzyć 5 rozdział Ewangelii Jana, bo kiedy w rozdziale 5 Pan Jezus zrobił to samo, co zwykł robić anioł posyłany w sadzawce Betesda, czyli anioł przychodził od czasu do czasu, poruszał wodą i każdy, kto wszedł tam, jako pierwszy wychodził zdrowy. I ludzie tłoczyli się przy tej sadzawce, bo czekali na taki dotyk Boga, żeby mogli być zdrowi. A Pan Jezus nie zrobił tego w ten sposób, że wrzucił kogoś do tej sadzawki. On powiedział słowem i człowiek był zdrowy. I kiedy Żydzi to zauważyli, to zamiast się zastanowić, z kim mają do czynienia, że to chyba jest coś nadzwyczajnego, zamiast się zastanowić, a potem ogłosić narodowe święto, radość, bo światłość do nas przyszła, to jak pisze Jan w 16, 18 wersecie tego 5 rozdziału, ci religijni Żydzi próbują, szukają sposobności, żeby go zabić? Coś mieli z tego Heroda, nie? A on mówił, mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Robię to samo, co robi mój ojciec. Już bardziej wyraźnie się nie dało. I pokazał to na żywo. I jak wertowałem tą Biblię, to podszedłem dalej. Jana 7 i 8 rozdział. Bo tam miał miejsce pewien epizod, który może dziś nam nieco więcej rozjaśni ad vocem rozjaśniania. Pan Jezus, jak pamiętacie, w 8 rozdziale Ewangelii Jana stanął w najbardziej zatłoczonej części świątyni. Przy skarbcu. Tam każdy, kto wchodził, wrzucał pieniążek. Stanął i publicznie ogłosił to, Jan 8:12. To jest jego osobiste, publiczne oświadczenie. Powiedział tak. Ja jestem światłością świata. Ciekawe, że ewangelista wspomina w 8 rozdziale, a drugim wersecie, że to wydarzenie miało miejsce z nastaniem poranka. Wiecie, my czasem nie wiemy, czemu wspomina, ale to jest ewidentne, czemu. Bo dzień wcześniej, albo raczej rano z nastaniem poranka, bo Żydzi inaczej liczyli czas, kończyło się święto namiotów. Święto namiotów. I podczas tego święta na dziedzińcu, zwanego dziedzińcem kobiet, stały 4 bardzo duże źródła światła, 4 świeczniki. A że świątynia była na górze, to wszyscy widzieli te gigantyczne świeczniki, które świeciły. Ale jak już dogasały rano, z nastaniem poranka na scenę, jeżeli mogę to tak ująć, wśród tych ludzi w świątyni pojawił się Pan Jezus. I tak jakby chciał, żeby wybrzmiało to w ich uszach, mówi, ja jestem światłością świata. Halo, to ja, Bóg wśród was. To musiało być niesamowite. To teraz chyba ogłoszą te święta. że przyszła światłość. No chyba już udowodnił przez znaki i cuda, kim jest. Chyba już Jan o nim zapowiedział. Chyba sam już obwieścił, kim jest, że jest światłością. Nie było w Starym Testamencie na nikogo innego takiego określenia, jak tylko na Boga. Dawid wiele razy się na to powoływał. Pan światłością moją. A jednak ciągle niewielu chciało zaakceptować, że On jest światłością świata. Albo raczej powinienem powiedzieć, niewielu chciało, żeby światłość oświeciła ich życie. Czasem próbuję sobie przypomnieć, jak to było, kiedy pierwszy raz czytałem Ewangelię, albo wejść do głowy komuś, kto pierwszy raz to czyta. No bo gdy człowiek czyta po raz pierwszy Ewangelię Jana, tak rozdział po rozdziale, ciągiem, to musi sobie uczciwie zadawać pytanie, o co tym ludziom chodziło? Przecież widzieli jego nienaganne zachowanie, nacechowane troską, współczuciem, pomocą, ale też wzywające do porzucania grzechu, szanowania ludzi, do pobożnego życia. To za co oni go chcą zabić? Za co? Jaki powód? 9 razy to jest napisane w Ewangelii Jana, że go chcieli zabić. Nawet ludzie to wiedzieli. A, to ten, co go chcą zabić, nasi przywódcy. Czy to możliwe, posłuchajcie, czy to możliwe, żeby obchodzić święta, zwracać uwagę drobiazgowo na wszystkie obrzędy religijne, żeby zapalać lampki na choince, na świeczniku, albo bardziej współcześnie, czy to możliwe, żeby chodzić do kościoła, w którym wiszą krzyże, tak jak tu? Krzyże opowiadające, że On jest Bogiem w ludzkim ciele, który umarł za grzechy. Czy to jest możliwe, żeby słysząc tyle kazań o Nim, takich zapowiedzi janowych, że to On jest światłością świata, a nawet łamać chleb i jednocześnie rozminąć się z takim światłem? Czy to jest możliwe? Bo oni się rozminęli. Stał wśród nich ten, który stworzył ten świat, przez którego i dla którego wszystko powstało. Przyszedł do nich, a oni tej światłości nie chcieli. Przypomina wam to coś? Mamy święto świateł teraz. Dzisiaj jest 8 dzień Chanuki w Izraelu. Wszystko się świeci. Dziś jest 1 dzień świąt. Jak tylko troszkę światło przygaśnie, wszystko będzie się świeciło. Czy ludzie mogą się rozminąć ze światłością świata, stojąc pod latarniami, pod choinkami? Wiecie, prawda o tych ludziach, którzy żyli 2000 lat temu i o tych świętach, które były 2000 lat temu, a prawda o dzisiejszych ludziach i o naszych świętach jest dokładnie taka sama. Nic się nie zmieniło. Bo wielu dziś nie chce, żeby solenizant zasiadł z nimi przy jednym stole. Wielu nie chce, żeby ten Jezus zasiadł i porozmawiał z nimi. I Biblia mówi dlaczego. I ewangelista Jan, w którym najwięcej pada razy to stwierdzenie, że światłość przyszła na świat, że On jest tą światłością, mówi dlaczego. Dlatego, tak jak Grzesz powiedział, nie chcemy zastanawiać się, a może mieć jakiś problem psychologiczny. Nie, nie chcemy tego robić. Chcemy zajrzeć do Słowa. Jana 3:19 mówi wprost. To są słowa Pana Jezusa. Dlaczego ci ludzie nie chcieli przyjąć Jego światłości? Czyli czego? Bo wiecie, to jest piękne słowo. Przyszła światłość, czyli co? Co przyszło? Co to znaczy, że przyszła światłość? Jan 3:19-20. Światłość przyszła na świat. I najbardziej tragiczne słowo jest potem. Lecz. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Jeszcze raz. Światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Bóg jest światłością. Stary Testament wybrzmiewa tą prawdą, a Jan w pierwszym liście napisał to bardzo wyraźnie, tak jak słyszycie. Bóg jest światłością. I Bóg, który wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do tych ludzi, w końcu sam osobiście przyszedł w ludzkim ciele. I wiecie, co zrobił? Bo co to ta światłość? Jakie zadanie ma światłość? Oświetlić ludzkie życie. To dobrze czy źle? Oświetlił ludzkie życie, przychodząc na ziemię, i to najbardziej tych, którzy mówili, że Boga znają, tych najbardziej religijnych. On dosłownie obnażył pustą religijność niektórych i obłudę, którą żyli całe życie. Bo ważniejszym od Boga i od drugiego człowieka, od jego zdrowia, od sprawnych rąk było to, że przecież nie wolno uzdrawiać w szabat. Zakaz ratowania ludzi w szabat. Że obnażył to, że ważniejszym od Boga było to, co ludzie powiedzą. Ile tych potraw na wigilijnym stole? 12, nie my mamy więcej. I te puste miejsce. Musi być puste. To taka tradycja. Mieliście puste miejsce? Dziś powiedzielibyśmy wersja ewangeliczna. Ponad wszystko nabożeństwo, ale na co dzień życie z Bogiem i z człowiekiem to tak mniej ważne. A przecież czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Pan Jezus obnażył wynoszenie się nad innymi. To, co Pan Jezus mówił, ja jestem światłością świata. Wiecie, po jakim wydarzeniu się zdarzyło? Po tym, że przyprowadzono do Niego kobietę, złapaną na cudzołóstwie. I już wszyscy trzymali spocone kamienie w ręku. Kiedy można rzucić? A kiedy Pan Jezus przemówił do ich sumienia, wszyscy się wycofali. Pan Jezus obnażył przywiązanie do pieniędzy i wyzysku innych. Kiedy wypędził ze świątyni przekupniów. Przecież to miał być dom do czegoś innego. A wy, dla was ważniejsze jest wasze 40% z wymiany pieniędzy, a nie modlitwa. Obnażył, że dla ludzi ważniejsze jest stanowisko, pozycja. Wiecie, czasem nie chodzi o majątek. Czasem nie chodzi o ilość samochodów, o ilość domów. Czasem chodzi o wykształcenie, popularność albo po prostu o samozadowolenie z siebie. Pan Jezus to wszystko obnażył. Kiedy w tej samej Ewangelii sytuacja się już tak zagęściła, bo światło zaczęło rozświetlać wszystkich tych, którzy nie chcieli oddać swojego życia, to zebrali się kapłani i faryzeusze i mówią, jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą, a wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz lud. To było ich? To była pozycja. Za wszelką cenę zostać w swoim życiu. Tak jak pociąg. Weszli w te kolejiny, jadą i nie chcą wysiąść. Wiecie, ciemność tego świata, to są tylko przykłady, ale ciemność tego świata była taka sama, jak jest dzisiaj. Nic się nie zmieniło i żadne lampki na choince tego nie rozwiążą. I ta ciemność, w której znajduje się człowiek, a przecież przyszła światłość do ciemności, jest od początku, od upadku Adama i Ewy. To ten początek ciemności. I po tym upadku ta ciemność tylko się powiększała, powiększała i powiększała. Ale nie to jest przerażające. Wiecie, co jest najbardziej przerażające w ciemności, w której tkwi świat, tkwią ci, którzy nie pogodzili się z Bogiem. Że człowiek wcale nie chce się wyzuć z tej ciemności. Wcale nie chce z niej wyjść. Jemu jest tam dobrze. Może posiedzieć trochę w zborze. Może nawet siedzi tu. Może siedzi na korytarzu. Ale jemu jest tak dobrze. Ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość. Dlatego nienawidzą światłości. Dlatego chcieli go zabić, uciszyć. Wiecie, nie dało się nie zauważyć tej światłości. Jezusa, który przyszedł na świat, tego się nie dało nie zauważyć. Dziś też nie da się jej nie zauważyć. Kolędy, krzyże, żłobki, sianko. Mimo całej tej komercji i przeinaczenia, to o nim się mówi i śpiewa. Nie da się nie zauważyć, że światłość przyszła na świat. Bóg się rodzi, moc truchleje. Wczoraj to za mną chodziło. Ale ludzie nie truchleją. Moc truchleje, ale ludzie nie. Ta jasność, która przyszła na świat, to pokazanie, jak ludzie mają żyć, było tak przerażające i tak działało na ludzi, że wzbudziło w nich nienawiść. Czemu chcesz pozmieniać nasze życie? Dlaczego? I jak to jest napisane, i znienawidzili go bez przyczyny. Wiecie dlaczego? Bo w nim nie było żadnej przyczyny do znienawidzenia go. Było 1000 powodów do tego, żeby go pokochać, ale 1000 powodów do tego, żeby nienawidzić było u mnie, to ja i moje ja na tronie. I znienawidzili go, bo mówił im tak: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Za mną, za tym, co wam powiedziałem, za sposobem nowego życia, które przynoszę, to daje wolność. Pan Jezus jest światłością świata. Ta światłość pokazuje, jak chodzić na co dzień. Ta światłość nie jest 2 godzinami w niedzielę, kiedy przychodzimy o 10 na zgromadzenie. To jest światłość dla całego życia. I to daje wolność. Czasem ludzie mówią mi, ale co to za wolność, ta wasza chrześcijańska wolność? Wy nic nie możecie. Wszystko zabronione. Ja to mogę robić, co mi się podoba. Ja to nie mam żadnych ograniczeń w samorealizacji, swobodzie moralnej, seksualnej. Mogę kochać sobie, kogo chcę. Rozwodzić się, ile razy chcę. Pić, ile chcę. Zarabiać pieniądze, jak chcę. I nikt mi nie będzie mówił, jak ja sobie mam żyć. A jeśli się sprzeciwicie, to was, chrześcijan, określimy, że mówicie, wprowadzacie mowę nienawiści, nietolerancję i wcześniej czy później zginiecie tak samo jak ten wasz mistrz. I to prawda. Świat go na tyle znienawidził, bo przyszedł jako światłość. Bo niósł prawdę o człowieku, że nie ma w nas nic dobrego. Wiecie, ja już to powiedziałem tyle razy z tego miejsca, ale będę to mówił, ile mi sił starczy. Nie jesteśmy dobrzy. My nie jesteśmy dobrzy. Urodziliśmy się z zepsutym DNA i wmawiamy sobie ciągle, że tacy źli to w sumie nie jesteśmy. I Herod się poczuł zagrożony. Musiałby nie tylko zejść z tronu Izraela, ale musiałby zejść z tronu swojego życia. A ja nie chcę zmian. Kapłani, faryzeusze i wielu Żydów czuło się zagrożonych. Jak ta światłość nas tak oświeca, to my stracimy to, co kochamy. Te wszystkie nasze uczynki, to taplanie się w tym. My to lubimy, bo my ludzie lubimy grzeszyć. I dziś jest tak samo. Dziś wielu ludzi posłucha o Jezusie, zaśpiewa, że światłość przyszła na świat, a potem rezygnują, bo musieliby, będąc oświeceni, z czegoś zrezygnować, coś odrzucić, coś ponaprawiać. Wiecie, wielu ludziom miałem okazję opowiadać o tym, co Pan Jezus zrobił. I wielu rozumie, po co On przyszedł. Naprawdę wielu. W naszym kraju szczególnie. To nie jest takie trudne, żeby zrozumieć, że człowiek jest grzesznikiem. Naprawdę to nie jest takie trudne. I zbory są pełne ludzi, którzy to rozumieją. Tu to wszyscy rozumiemy, jak tu siedzimy. Nikt z nas chyba nie powie, ja nie jestem grzesznikiem i mogę zasiąść z Bogiem przy jednym stole, jak równy z równym. I większość się zatrzymuje na tym etapie. I większość mówi, ja wiem, że jestem grzesznikiem. Jak dobrze, że Bóg wysłał swojego Syna, który za mnie umarł. Ale jeżeli mam coś zmieniać w tym życiu, skoro ta prawda już oświetliła moje życie, to co, mam zacząć szanować mojego męża, a on niedobry? Mam zacząć słuchać rodziców? Ale ja chcę tupnąć nogą. Mam porzucić plotkowanie? To tak fajnie pogadać 2 godziny przez telefon i obgadać wszystkich z Boże z góry na dół. A może mam porzucić to oglądanie przed zaśnięciem cudzych żon w internecie? Może mam inaczej zarabiać? Panie Boże, to ja już lepiej pozostanę przy tym, co mam. Mi jest tak dobrze. Ja wcale tego nie chcę zmieniać. Taki jest efekt światłości, że ludzie nie chcą zrezygnować ze swojego dotychczasowego, zgniłego i zdeprawowanego życia. I wiecie, to dlatego zamiast Jezusa, który przyszedł, żeby pokazać jako światłość w pierwszej kolejności nasze prawdziwe życie, a potem nas uratować, ludzie wolą świętego Mikołaja, który przynosi same prezenty. Za moich czasów ten Mikołaj jeszcze nosił rózgę i kamienie, ale dzisiaj to jest na liście zakazanej. Dzisiaj Mikołaj ma przynieść prezenty, bo o czym są święta? O prezentach. Chcemy prezentów. I to nic w tym złego. Chcemy błogosławieństwa Bożego i nic w tym złego. Chcemy zdrowia, bo to najważniejsze. Przejrzyjcie swoje życzenia na telefonie, jakie dostaliście w tym roku. Zdrowia, szczęścia, pokoju, ciepła rodzinnego. I nawet gdyby sam Pan Bóg miał to przynieść, to fajnie, ale niech nie przychodzi ze swoją moralnością, ze swoimi zasadami, niech mi nie każe czegoś zmieniać w życiu. Tego to nie chcę. Dlatego wolimy świętego Mikołaja. Ja w tym roku szczególnie się przysłuchiwałem życzeniom, jakie ludzie mi składali. Czy będzie choć jedno zdanie związane z grzechem, ratunkiem, zbawieniem? Nic. Ani jedno. Ani jednego słowa o tym, że Jezus przyszedł pokazać, że jestem grzesznikiem i żeby mnie uratować. Ale przecież aniołowie mówili, zwiastuję wam radość wielką, bo oto urodził się wam Mikołaj. Zbawiciel. Ratownik. Wiecie, to jest bardzo ważne przesłanie. Bo jeśli zrozumiałeś, kim jest Bóg, jeśli zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem i nawet jeżeli ci wstyd za twoje życie, ale jeżeli nie chcesz z tego zmienić, to najprawdopodobniej się nigdy nie nawróciłeś. Nie chodzi o to, żeby dobra nowina dotarła do mojego umysłu. Biblia o tym tak nie mówi. Nie chodzi o to, żebyś wiedział, że Jezus za ciebie umarł. Chodzi o to, żebyśmy chcieli zmienić życie. Pokuta. Cóż za zapomniane słowo. Niegłoszone słowo. Niepopularne słowo. Niech ten Jezus przyniesie nam to, co Mikołaj. Same dobre. I będzie dodatkiem do tygodnia, do miesiąca, do życia. Jeżeli nie chcesz się zmienić, to te święta o światłości wcale nie są dla ciebie żadną radością. Wiecie, wkradła się już bardzo dawno taka pseudo-świąteczna teologia, że intelektualna wiara, ja to wszystko wiem, rozumiem i zgadzam się z tym, że Jezus za mnie umarł, to koniec. Jesteś zbawiony, jesteś uratowany, to wystarczy. To jest pseudo-teologia. Bo żywa wiara polega na tym, że za nią idą uczynki pokazujące, chcesz tej zmiany, chcesz porzucać swoje dotychczasowe życie. Herod nie chciał, kapłani nie chcieli, faryzeusze nie chcieli, wielu Żydów nie chciało. Ten bogaty młodzieniec odszedł jaki? Zadowolony? Zasmucony. Miał bowiem wiele bogactwa. Bardziej cenił sobie przywiązanie do tych rzeczy. A liczył, że Pan Jezus będzie jak Mikołaj. Paweł opowiadał inną Ewangelię. Apostoł Paweł to jest ten, któremu zaświeciło światło w drodze do Damaszku. Pamiętacie to? On opowiadał inną Ewangelię. Mówił tak. Nie byłem i opowiadał jemu królowi Agryppie, który już był blisko. Już mało co. Opowiadał mu tak. Nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Dzieje 26, 19, 20. Nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, czyli tak jakby wszystkim. Co głosił? Aby się upamiętali i nawrócili do Boga. Kropka? Nie. I spełniali uczynki godne upamiętania. Wiecie, możemy bardzo łatwo dzisiaj z innymi ludźmi udawać, że to są święta Bożego Narodzenia. Bóg to wie. A dalej będą to święta samozadowolenia i po prostu obłudy. A jeśli ktoś miłuje ten świat, sposób życia tego świata, to nie ma takiej możliwości, żeby jednocześnie kochał Boga. To jest figura niemożliwa, bo to się wyklucza. Jan napisał w pierwszym rozdziale od 5 wersetu takie słowa. To o światłości. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział, 5 werset. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. A teraz do nas. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, czyli żyjemy dalej po swojemu, czyli nie zmieniło się nasze życie, czyli dalej plotkujemy, dalej kłamiemy, nic nie robimy z autorytetów, to kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Drugi rozdział, tak dobić kolanem, Jan pisze, a potem poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Miało być radośnie. Wiecie, czas, kiedy możemy sobie szczególnie przypominać, że Jezus przyszedł na ziemię, to jest niesamowita radość. To jest prawdziwe święto dla niektórych. Świat dzieli się na tych, dla których to jest świętem i na tych, którzy wolą zapalić lampki. Nie mam nic przeciwko tym lampkom, fajnie to wygląda. Ale cieszę się z tego bardziej, że Bóg posłał swojego Syna, jak to dziś się modliliśmy. I ten Syn nie zasiadł z nami przy wigilijnym stole, ale zrobił wielu z nas, nam stół operacyjny. Zamiast wigilijnego stołu położył nas na stole operacyjnym. I co nam zrobił? Wymienił nam wnętrze. Wymienił nam serce. Każdemu, kto już był zniechęcony, zdruzgotany swoim dotychczasowym życiem, który był tak przytłoczony zgnilizną swoją i świata dookoła, Pan Jezus oferuje ciągle to samo. Mówi, przyjdź. Będziesz miał radość. Zrobię ci operację. Dam ci nowe wnętrze. Dam ci nowe serce. Dam ci nowe pragnienia. I będziesz miał siłę do tego, żeby żyć inaczej. Bo sam tego nie zrobisz. Bo nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego, jeżeli nie zostanie narodzony na nowo. Jeżeli jego wnętrza Bóg nie wymieni. To co teraz? Wy wszyscy, którym Pan Bóg wymienił wnętrze. Co teraz my wszyscy? A teraz, jak napisał Paweł do Tesaloniczan, którego też olśniła światłość, pisze tak. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Alleluja. Ale nie kończy tu. Pisze dalej. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Zatem nie śpijmy, jak ci inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czyli niech nasze życie pokazuje, kim naprawdę jesteśmy. My jesteśmy jak księżyc. My nie mamy swojego światła. My tylko odbijamy to światło, które nas oświeciło. I takie jest nasze zadanie. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Bóg się bardzo postarał, żeby wyrwać nas z ciemności do swojej światłości. Jemu chwała, ale nam radość. Nam, którzy mają prawdziwe święta. Krzysiu zaśpiewał tak. Każdemu, kto chce zmienić, dziękuję Tobie, Boże, że mogę zmieniać swoje życie. Tak jakby dał kropkę nad i. Bo tylko ci, którzy chcą zmieniać swoje życie, to jest dziś nasze święto. Reszta niech stanie przed tym krzyżem, bo jeszcze jest czas, żeby można było pojednać się z Bogiem, bo przecież miał przynieść pokój. I On to zrobił dla każdego, kto zechce. Amen.